Rodzicielska galanteria. Kurs na dobre relacje obiera psycholog dr Renata Smoleń.
W poprzedniej audycji powiedziałyśmy sobie o takiej roli dominacji w rodzeństwie, ale dzisiaj temat mocno szkolny i pani doktor, co możemy zrobić, gdy dziecko mówi, że nie lubi nauczyciela i traci motywację do nauki?
Kiedy słyszę takie zdanie od dziecka, że nie lubię nauczyciela, to zawsze się zastanawiam, co to zdanie oznacza, bo często to nie jest taka zwykła niechęć. Najczęściej to jest taki skrót emocjonalnej historii, której dziecko nie potrafi jeszcze dobrze opowiedzieć. Może kryć się za nim wstyd po nieudanej odpowiedzi przy tablicy, może być to jakieś poczucie niesprawiedliwości, lęk przed oceną albo doświadczenie takiego bycia niezauważonym przez nauczyciela, które dla dziecka jest przeżywane jako ktoś bardzo ważny i znaczący. No, dlatego w szkole dziecko nie tylko zdobywa wiedzę, ale też buduje takie poczucie kompetencji. Jeśli zaczyna się czuć, jeśli dziecko mówi o tym, że ono się czuje w tej relacji jakoś nie tak, że ten jego wysiłek właśnie jest niezauważony, że często słyszy krytykę, nie słyszy wsparcia, no to ta motywacja do nauki szybko spada i nie wynika to z lenistwa, ale raczej z takiego naruszonego poczucia bezpieczeństwa. I pierwszym takim krokiem nie powinna być ocena sytuacji, tylko rozmowa. I wtedy pytamy dziecko, ale co dokładnie się wydarzyło? Kiedy pierwszy raz poczułeś, że nie lubisz tego nauczyciela? A co wtedy pomyślałeś o sobie? No i okazuje się, że dziecko nie tyle nie lubi nauczyciela, co nie lubi tego, jak się czuje w tej relacji. I rolą rodzica jest też pomóc dziecku nazwać emocje i oddzielić je od faktów. Czy co jest faktem, a co jest naszą opinią? I czasem problem będzie dotyczył konkretnego zachowania nauczyciela i wtedy trzeba porozmawiać ze szkołą, z nauczycielem, z wychowawcą klasy. Ale czasem chodzi na przykład o perfekcjonizm dziecka, które tak trudno znosi porażkę, że wręcz odczuwa to właśnie w relacji z nauczycielem. No a motywacja do nauki nie wraca przez nacisk. Wraca wtedy, kiedy dziecko znów zaczyna czuć się kompetentne, bezpieczne i wszyscy wiemy, że jeżeli dziecko lubi, nie wiem, nauczyciela historii, panią od matematyki, to tego przedmiotu będzie uczyło się z wielkim zapałem, z silną motywacją i z ogromną ambicją.
No właśnie, ale bardzo często jest tak, że dzieci mówią, że nie lubią nauczyciela, ale to nie wynika z osobowości, tylko z przedmiotu, który jest nauczany, prawda?
Tak, w ogóle z treści, które są nauczane, tak. Ponieważ te treści mogą być właśnie jakieś takie trudniejsze, które wymagają innych strategii, żeby to zapamiętać. Czasem, no właśnie, nauczenie się matematyki jest fajne, bo mamy szybki efekt i od razu wiemy, że to było łatwe i od razu wiemy, że to zrobiliśmy dobrze. A na przykład, kiedy uczymy się języka polskiego czy historii, to ten efekt przychodzi dopiero no, z czasem, czyli trzeba napisać kartkówkę, sprawdzian i wtedy dopiero mamy efekt naszego wysiłku. A na matematyce zrobimy działanie, no i wiemy, dobrze, źle. Więc dla dzieci, które są bardziej takie niecierpliwe i oczekują szybkiej gratyfikacji, to takie przedmioty w nauce będą dużo lepsze, ciekawsze i rzeczywiście mogą dzieci się czuć bardziej zmotywowane.
I tutaj mogę przejść do następnego mojego pytania, bo właśnie mówimy o tych uwagach, o gratyfikacjach, ale jak możemy wspierać dziecko, które bardzo przeżywa takie uwagi i krytykę w szkole?
No właśnie, dzieci niektóre reagują na te uwagi nauczyciela bardzo silnie. Jedno zdanie może towarzyszyć potem im przez cały dzień, wracają w myślach, analizują, czasem zaczynają wątpić w swoją wartość. No i w takich sytuacjach najważniejsze jest znowu rozdzielenie dwóch rzeczy. Zachowanie i no takiej tożsamości dziecka. Czyli dziecko słyszy komunikat, popraw to zadanie, ale dziecko słyszy w swoich myślach, w przeżywaniu, jesteś niewystarczający. I rola rodzica polega na tym, żeby pomóc dziecku zobaczyć tą różnicę, czyli warto mówić, że błąd jest informacją, ale nie, to nie jest ocena ciebie. To zadanie wymaga poprawy, ale to nie znaczy, że to ty jesteś gorszy, nie? I dzieci w wieku szkolnym rzeczywiście bardzo intensywnie budują takie poczucie kompetencji, chcą wiedzieć, czy radzą sobie w świecie wymagań. Każde potknięcie zaczynają traktować jako dowód własnej słabości i ta samoocena jest taka często chwiejna, krucha, stąd też ta uwaga, te krytyki, szczególnie osób znaczących, jest bardzo takim istotnym elementem budowania tożsamości, budowania samooceny, budowania tego, co ja sobie myślę o sobie. Dlatego dzieci potrzebują narzędzi, żeby te trudności nie definiowały wartości, ale żeby pokazywały, że to jest zadanie do wykonania, ale to nie jest moje, nie?
Czyli ta samoocena dziecka może się jakby obniżać poprzez nadmierne przejmowanie się opinią nauczyciela?
Tak, zwłaszcza wtedy, kiedy ta opinia nauczyciela staje się takim jedynym lustrem, w którym dziecko się przegląda, nie? Dlatego, że tak jak powiedziałam wcześniej, nie, nauczyciel jest ogromnym autorytetem i jedno zdanie może uskrzydlić, a inne sprawić, że dziecko zaczyna wątpić w siebie. No i dziecko funkcjonuje w wielu światach, w rodzinie, wśród rówieśników, w swoich pasjach, zainteresowaniach i każde z tych miejsc powinno być źródłem informacji o nim samym. Rolą rodzica jest budowanie takiej równowagi, czyli pokazywanie dziecku, że jego wartość niezależnie nie jest zależna od stopni w szkole, że można być dobrym człowiekiem, ciekawym świata, empatyczną kolegą, nawet jeżeli matematyka czasem sprawia trudność, nie? I szkoła jest ważna, ale ona nie jest całą definicją dziecka, nie? To tak jak u nas, my dorośli patrzymy na to, praca jest ogromnie ważna, ale to nie jest cała definicja mnie jako człowieka, nie? Ona owszem mnie bardzo pokazuje, ale to nie jest cała definicja. I szczególnie u dziecka to warto pokazywać to, że to nie ta jedynka z matematyki nie jest w tym momencie całą definicją ciebie, że możemy to poprawić, możemy to zmienić, możemy nad tym popracować, mogę ci pomóc, ale to nie jest cała samoocena o tobie. To nie świadczy o całym tobie.
Pani doktor, proszę powiedzieć, jak rozmawiać z dzieckiem o szkole, żeby nie było to tylko, co dostałeś za ocenę?
No właśnie, wielu rodziców zaczyna rozmowę o szkole od pytania o stopnie. I to takie naturalne, że ocena jest konkretna, łatwo ją porównać, łatwo zrozumieć, ona wyraża jakiś poziom też trudu i pracy, jaką dziecko włożyło w szkołę. Problem polega jednak na tym, że jeśli rozmowa ogranicza się do cyfr, dziecko zaczyna myśleć, że one tylko się liczą, że tylko liczy się ta ocena, a szkoła to dla dziecka przede wszystkim doświadczenie relacyjne, to miejsce spotkań z rówieśnikami, to miejsce mnóstwa emocji, sukcesów, porażek i zachęcałabym do tego, żeby rzeczywiście to wejście dziecka do samochodu, czy to spotkanie z dzieckiem po szkole, zamiast pytania, co dostałeś z matematyki, zaczynało się, co dziś dla ciebie było ciekawe, ale czy wydarzyło się coś, co cię zaskoczyło dzisiaj? A co dzisiaj było dla ciebie najtrudniejsze? I takie pytania bardziej otwierają na rozmowę. Dziecko zaczyna opowiadać o swoim świecie, a nie tylko raportować wyniki oceny. I rozmowa o szkole może być taką świetną okazją do tego, żeby budować relacje, a nie tylko wzmacniać kontrolę.
Kiedy warto interweniować w szkole, a kiedy pozwolić dziecku samemu zmierzyć się z trudnością?
Myślę sobie, że we współczesnym świecie to chyba jedno z najtrudniejszych pytań i to jest taka najtrudniejsza równowaga, którą możemy uzyskać w wychowaniu między ochroną a samodzielnością. Ten balans jest, myślę, ogromnie trudny i są sytuacje takie, w których interwencja rodzica w szkole jest konieczna. Wtedy, kiedy pojawia się przemoc, kiedy jest uporczywe, niesprawiedliwe traktowanie dziecka, długotrwałe cierpienie dziecka, w takich momentach brak reakcji może być odebrany przez dziecko jako brak wsparcia, więc tutaj wtedy ta interwencja jest absolutnie konieczna, ale w wielu takich codziennych trudnościach, kiedy jest spór z kolegą, jednorazowa, niesprawiedliwa, nie wiem, ocena, jakieś nieporozumienie z nauczycielem, warto najpierw zapytać dziecko, jak ty chciałbyś to rozwiązać i dopiero wtedy podjąć interwencję. Dziecko, które próbuje samo poradzić sobie z problemem, buduje takie poczucie sprawczości. Rodzic może być wtedy zapleczem, kimś, kto wspiera, doradza, ale nie przejmuje całej odpowiedzialności. Wychowanie to nie tylko chronienie i na to bym chciała bardzo zwrócić uwagę, ale to także uczenie odwagi mierzenia się ze światem, czyli tego, że nasze dziecko samo potrafi pewne rzeczy w szkole sobie już załatwiać. Natomiast jeżeli dzieje się jawna taka krzywda, uporczywa, kiedy widzimy, że to tak nie powinno być, jest to naruszenie absolutnie regulaminowe, egzaminu szkoły i wiemy, że nasze dziecko nie ma takiej też siły do tego, żeby te sprawy rozwiązać, bo często jest tak, że nawet jeżeli to dotyczy takich bardzo poważnych spraw, to dziecko samo to zgłasza wychowawcy i dziecko potrafi bardzo operatywnie naprawdę rozwiązać większość trudności, które pojawiają się w szkole. Natomiast jeżeli one są takie uporczywe i widzimy, że one przekraczają takie naturalne możliwości dziecka, to wtedy ta nasza interwencja jako rodziców powinna być absolutnie taka stanowcza i wyraźna na terenie szkoły.
A jak uczyć dziecko szacunku do nauczycieli, nawet jeśli nie zawsze się z nimi zgadza?
Szacunek bywa mylony z takim bezwarunkowym posłuszeństwem. Tymczasem prawdziwy szacunek polega na takim uznaniu godności drugiego człowieka, nawet jeśli nie zgadzamy się z jego decyzją. I dziecko może mieć inne zdanie niż nauczyciel, może czuć się niesprawiedliwie potraktowane i to jest normalne, natomiast ważne jest też to, w jaki sposób dziecko wyraża sprzeciw. Rodzic może powiedzieć, masz prawo się nie zgadzać, ale możesz o tym powiedzieć spokojnie i z szacunkiem. I to jest też coś, czego my dorośli się musimy uczyć, nie? Czyli ja się mogę nie zgadzać z czymś, ale mogę to wyrazić w sposób bezpieczny dla obydwu stron konfliktu. Nie muszę obrażać, nie muszę stosować różnych form nacisku i to jest niezwykle ważna lekcja społeczna, bo w dorosłym życiu dziecko wielokrotnie spotka się z sytuacją, w której będzie musiało wyrazić swoje zdanie wobec autorytetu i ono nie będzie takie samo jak zdanie tej osoby, która jest, nie wiem, przełożonym, która jest wykładowcą akademickim, która zajmuje jakieś inne stanowisko i jesteśmy od tej osoby zależni. Szacunek to nie milczenie, ale to też jest kultura dialogu, której musimy się absolutnie uczyć zarówno tej przestrzeni medialnej, w przestrzeni różnego rodzaju tutaj mediów też społecznościowych, ale również w tym bezpośrednim kontakcie. Wtedy, kiedy interweniujemy w sytuacji naszego dziecka, wtedy, kiedy rozmawiamy z nauczycielem, wtedy, kiedy próbujemy coś chronić i towarzyszą nam bardzo silne emocje i często poczucie niesprawiedliwości. Więc ta kultura dialogu jest czymś, czego absolutnie wszyscy musimy się uczyć, bo wtedy, kiedy wkraczają emocje, wtedy jakby tracimy umiejętności kulturalnego rozmawiania ze sobą o tym, że się w czymś po prostu różnimy, albo chcemy rozwiązać sprawę i chcemy ją rozwiązać możliwie najlepiej dla wszystkich stron.
Rodzicielska galanteria. Kurs na dobre relacje obiera psycholog dr Renata Smoleń.